NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witajcie, nie było nas tylko tydzień, a w tym czasie w sporcie na całym świecie działo się naprawdę wiele. Między innymi Legia Warszawa wróciła po 21 latach do Ligi Mistrzów, zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Rio, a w NFL Preseason zbiera kolejne żniwa. Tym ostatnim wątkiem i wieloma innymi futbolowymi tematami zajmie się dla Was duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Zaczynamy od tematu zgłoszonego przez naszego wiernego fana, sympatyka Warsaw Sharks i Legii Warszawa, Dany Kasprzaka. Pozdrawiamy przy tej okazji. A więc Łukasz, o co chodzi w aferze z Bosą? Kto jest winny temu, że zawodnik nie podpisał jeszcze kontraktu? Chargers? Czy jednak sam zawodnik? Bo dzisiaj też mieliśmy specjalne oświadczenie, no i kibice niemal jednoznacznie skierowali swoją opinię na zawodnika, że to jednak jego ojciec ma swoją przeszłość, że jednak on ma też swoją przeszłość w Ohio State i on jest temu winny, że po prostu prawdopodobnie w pierwszych kolejkach sezonu regularnego nie zagra.
Nie wiadomo, czy w ogóle zagra w tym sezonie, bo wygląda na to, że ten impas w negocjacjach między Joey Bosą i San Diego Chargers jest dużo głębszy niż wydawało nam się na początku. Od momentu, kiedy mamy nowe CBA, tą nową umowę między zawodnikami a właścicielami drużyn, wydawało się, że nie będzie już żadnych holdoutów, bo z góry wiadomo, ile zawodnik wybrany z konkretnym miejscem w drafcie będzie zarabiał, jaki będzie jego signing bonus. W zasadzie do negocjacji pozostały tylko kwestie związane z dwoma sprawami, z tak zwanym offsetem, czyli sytuacją, kiedy zawodnik zostanie przed upływem swojego pierwszego kontraktu obcięty z powodu słabej gry, czy będzie musiał zwrócić część swojego signing bonus i czy jeżeli zostanie zatrudnienie w innej drużynie, to czy ta druga drużyna będzie musiała zwrócić część tego signing bonus do tej drużyny, która pierwotnie wydraftowała zawodnika do drużyny. I druga sprawa to rzeczy związane z przepływem gotówki, czyli kiedy pieniądze związane z otrzymaniem tego bonusu za podpisanie kontraktu zostaną wypłacone. I akurat z Joey Bosą problem dotyczy tych właśnie dwóch kwestii. San Diego Chargers chcą wpisać kontrakt, który z nim podpiszą, właśnie tą klauzulę o offsecie. Jeżeli Joey Bosa zostanie obcięty z San Diego, a znajdzie sobie pracę gdzieś indziej, to jego nowy pracodawca będzie musiał zwrócić część, czy w zasadzie Joey Bosa będzie musiał zwrócić część signing bonus San Diego Chargers. I po drugie, Bosa chce więcej pieniędzy na początku, więcej pieniędzy w tym pierwszym roku gry w lidze NFL. Negocjacje były trudne od samego początku i Joey Bosa na początku chciał ustąpić przynajmniej w jednej z tych kwestii, San Diego Chargers.
Ale właśnie mówisz, Joey Bosa chce. Na ile to było tak, że to on negocjował, a na ile jego grupa po prostu menadżerów tak nim pokierowała, że jednak no nie chce mi się wierzyć, że Joey Bosa zdecydował, że po prostu w pierwszym jego sezonie NFL zdrowy zawodnik nie będzie grał.
Nie, Bosa twierdzi, że on jest gotowy do gry, z tym, że te negocjacje zostały źle przeprowadzone na samym początku i za to konkretnie, za styl prowadzenia tych negocjacji obwiniał San Diego Chargers. Trzeba było za to się zabrać od samego początku, trzeba było wykonać jakiś gest dobrej woli w stronę zawodnika i wydaje mi się, że negocjowałoby się o wiele, wiele lepiej. Tymczasem Chargers zabrali się za to wszystko zbyt późno i zbyt długo nie odpowiadali na reakcję ze strony Joey Bosa. Bosa, obóz Bosy, jego agent w zasadzie natychmiast reagował na ruchy ze strony San Diego Chargers. Natomiast Chargers ostatnio czekali ponad miesiąc, ponad 4 tygodnie na to, żeby zareagować na odrzucenie ich propozycji ze strony obozu Bosy. Bosa chciał zrezygnować, Bosa chciał pójść na ustępstwa i zgodzić się na ustępstwa przynajmniej w jednym z tych dwóch spornych aspektów. Chargers byli twardzi na swojej pozycji i nie chcieli ustąpić. Chcieli dla siebie wszystko. Z drugiej strony, czy to jest aż tak istotne, czy Bosa nie mógłby sobie pozwolić na to, dobra, macham ręką i tak to robię grube pieniądze i tak jestem dobrym zawodnikiem. Chcę być w San Diego przez wiele, wiele lat i czy warto tak naprawdę iść w zaparte. Więc wina tutaj leży po obu stronach. Po stronach San Diego Chargers i po stronie Joey Bosy.
Głośno jest także o rodzicach zawodnika, nie? Bo teraz mówili, że też nawet matka zawodnika wypowiadała się w mediach. I co ona prezentuje w tym sądzie? Ona bardziej broni stanowiska swojego syna, czy bardziej stanowiska organizacji i nie rozumie zachowania?
Nie, zdecydowanie jest po stronie syna. Ona wypowiada się z liświe mnogiem. My, w pewnym momencie ktoś na jej profilu na Facebooku wyraził współczucie. Hej, szkoda, wielka szkoda, że twój syn nie może rozpocząć kariery i nie może być już z resztą drużyny, bo nie może się dogadać z nowym byłym pracodawcą. I matka Joey Bosu powiedziała w taki sposób, tak, no rzeczywiście sytuacja jest kiepska. Szkoda, że nie wykonaliśmy manewru Eli'a Manninga. Tym z was, którzy nie pamiętacie, no trzeba przypomnieć, że w momencie, kiedy Eli Manning był dostępny w drafcie, San Diego Chargers wybierali z jedynkę. I obóz Eli'a Manninga z jego ojcem na czele wydał oświadczenie, gdzie no, zapowiedział, hej, San Diego Chargers, nie wybierajcie Eli'a Manninga z jedynką, bo Eli nie chce grać w San Diego. Chargers i tak wybrali Eli'a z numerem 1, ale natychmiast, dosłownie natychmiast dokonali wymiany z New York Giants. Pozyskali wtedy Philipa Riversa, oddali do Nowego Jorku Eli'a Manninga. Manning jest zadowolony, Chargers są zadowoleni, bo oprócz Eli'a dostali jeszcze dodatkowe prawa wyboru w drafcie. Akurat w tej transakcji wszyscy wyszli cało, łącznie z Eli'em Manningiem.
A teraz już wychowanek Ohio State no jest w sytuacji bez wyjścia. Jeżeli nie zagra w Chargers, to nie zagra nigdzie.
Dokładnie, nie zagra nigdzie. Dzisiaj, dosłownie dzisiaj, nagrywamy ten podcast w środę. Dzisiaj San Diego Chargers wystosowali takie oświadczenie w sprawie Joey Bosa. Okazało się, że wczoraj przedstawili mu nową, lepszą finansowo ofertę, gdzie zaoferowali mu wypłatę większej ilości pieniędzy już w tej chwili, już w pierwszym roku obowiązywania jego kontraktu. I w tym oświadczeniu no, dokładnie przedstawili wszystkie argumenty, że Bosa w pierwszym roku gry zarobiłby więcej, najwięcej spośród wszystkich zawodników wybranych w ciągu ostatnich dwóch draftów, że w tym roku tylko Carson Wentz miałby więcej zagwarantowanych pieniędzy niż właśnie Joey Bosa. A obóz Bosy i tak odrzucił tę ofertę. Reakcja była jak zwykle natychmiastowa i była odmowna. San Diego Chargers powiedzieli, że w związku z tym, że Bosa nie chce przyjąć tej oferty, w związku z tym, że jeżeli no, nie zgodził się na te warunki, to nie będzie w stanie zagrać w tym sezonie we wszystkich 16 meczach, oni zabierają ze stołu tę ofertę i następna oferta przedstawiona Bosie będzie dużo gorsza z tego właśnie względu, że Joey nie będzie w stanie wystąpić w pełni we wszystkich 16 meczach. Sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa, Karol, bo prawa do Joey Bosy przez cały sezon mają sam jego Chargers.
Z drugiej dokładnie strony Chargers teraz nie już te terminy, ale teraz te terminy minęły, już chyba nie ma szans na to, żeby go ewentualnie wymienić na kogoś i opchnąć na przykład Arizonie Cardinals.
Można by go sprzedać. Trzeba by najpierw podpisać z nim kontrakt i ten kontrakt już nawet może zawierać klauzulę, że Bosa zostanie natychmiast dopchnięty, ale Chargers musieliby znaleźć kupca, który będzie w stanie zapłacić wystarczająco dużo Joey Bosie. I tak naprawdę nikt nie będzie w stanie Bosy teraz podpisać, bo żeby zawrzeć kontrakt z drugim, każda drużyna musi mieć tak zwaną pulę pieniędzy na podpisanie kontraktu z pierwszoroczniakami. Żadna drużyna w NFL nie ma w tej chwili wystarczająco dużo funduszy, wystarczającej ilości pieniędzy, żeby podpisać tak drogiego pierwszoroczniaka. Gdyby to był ktoś z siódmej rundy draftu, nie byłoby problemu, ale ponieważ Bosa był wybrany no, z trzecim numerem, żadnej drużyny nie będzie stać, żeby go w tym roku sprowadzić go do siebie. Bosa więc będzie własnością San Diego Chargers aż do końca rozgrywek, aż do końca sezonu. Wtedy teoretycznie mógłby trafić do przyszłorocznego draftu i ktoś znów mógłby wybrać Joey'ego Bosę w drafcie, ale Bosa wtedy straci no, kilkanaście milionów dolarów, co najmniej, bo nie ma co liczyć na to, że zawodnik, który przez rok leżał ugorem, był kompletnie nieużywany, nie wiadomo czy trenował, nie wiadomo w jakiej jest formie, nawet jeżeli nie zostanie zaproszony na scouting combine, bo nie był graczem żadnego z koledży, może zostać wybrany, nie wiem, w drugiej, w trzeciej rundzie draftu i tam otrzyma kontrakt no, diametralnie niższy.
A czy to znaczy?
Bosa i Chargers są w tej chwili w fatalnej sytuacji.
Czy to znaczy, że teraz, jeżeli Joey Bosa nie podpisze kontraktu z Chargers, to jest bez pieniędzy do życia? Czy jednak jakaś jest suma gwarantowana, która daje mu jakiekolwiek pieniądze w tym okresie?
Nie, jest kompletnie goły i wesoły. Od nikogo ten NFL nie dostanie żadnych pieniędzy. Nie sądzę, żeby on w jakiś sposób, nie wiem, przymierał głodem. Na pewno ma z czego żyć rodzina bossów, ale potencjalna kwota, którą mógłby zarobić w lidze NFL, stopnieje jej do bardzo. Jeżeli zostanie wybrany nie w pierwszej, a w drugiej rundzie draftu, te zarobki są już diametralnie kilkakrotnie niższe. Później każdy kolejny kontrakt będzie odpowiednio niższy i nie będzie mógł pochwalić się tym, że trafił do NFL tak naprawdę wybrany z trzecim numerem w pierwszej rundzie draftu.
A że najgrzeczniejszym zawodnikiem w NCAA nie jest, to wiedzieliśmy nawet po tym ostatnim jego spotkaniu, kiedy przedwcześnie zakończył mecz, łapiąc karę dyscyplinarną. Chargers mogli się spodziewać i w sumie mówiło się przed draftem właśnie o tym, że Joey Bosa to może być trudny zawodnik do prowadzenia i to będzie ryzyko. Chargers spróbowali i będą teraz żałować, bo ten wybór, trzeci wybór pewnie szybko im się nie powtórzy, a może w przyszłym roku?
Myślę, że mają sporą szansę na to, żeby wybierać w samym klubie. Chargers jest dosyć spory bałagan, jest to drużyna, która, no, przypomnijmy, chciałaby dostać się na siłę z San Diego i przenieść do Los Angeles. Wysłała zdecydowany sygnał do swoich fanów, że nie za dobrze czuje się na starych śmieciach. I obóz właścicieli, grupa właścicieli Chargers należy zdecydowanie do najgorszych w lidze. Obok Cleveland, właśnie San Diego Chargers są jedną z najgorzej zarządzanych drużyn. To zresztą widać, no, odkąd podpisano to nowe CBA, tą nową umowę, takie holdouty się nie zdarzają i nie powinny się zdarzyć. I winą za to obarczam ja osobiście przede wszystkim menadżera generalnego i właściciela San Diego Chargers, bo no, wszystkie drużyny NFL dogadują się na pewno o wiele mniej inteligentnymi i zawodnikami, którzy dysponują jeszcze gorszymi doradcami niż Joey Bosa. I jakoś wszystko daje się poukładać. W San Diego jest sytuacja naprawdę patowa, ale wiesz, o czym chciałem jeszcze powiedzieć? Zobacz, jak niesprawiedliwy jest system draftu. Każdy człowiek na świecie ma prawo do wyboru swojego własnego pracodawcy. Natomiast jeżeli jesteś najlepszym defensive endem w danym roku, jak Joey Bosa, czy najlepszym rozgrywającym, to prawo zostaje ci odebrane i zostajesz w drafcie zmuszony do pracy w mieście, którego możesz nie lubić. Jesteś zmuszony do gry dla drużyny, której, załóżmy, nienawidziłeś przez całą swoją młodość. Jesteś zmuszony do pracy dla przełożonych, dla szefów, których możesz naprawdę bardzo nie lubić. Więc ten cały system draftu, o ile jest bardzo atrakcyjny dla kibiców, zapewnia wyrównany poziom ligi.
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że to jest jedna ze strony zawodników rzeczywiście ma swoje wady i to poważne wady, bo widzieliśmy to wiele razy, chociażby jak Czubie wybierała drużyna Jacksonville Jaguars. O ile jest to świetne miejsce do życia, o tyle tam po prostu no nie ma tego show biznesu, który chociażby mógł być w Nowym Jorku. I tam zdecydowanie pewnie łatwiej byłoby podpisać jakieś umowy sponsorskie niż w Jacksonville, ale ze strony właśnie tej sportowej, no to gwarantuje właśnie lidze NFL tą elitarność w pewien sposób, że ona jest tak bardzo wyrównana i tak jak Oakland Raiders mieli swój kryzys, tak przez ten kryzys musieli przechodzić kilkanaście lat, tak jak Jacksonville Jaguars mieli swój kryzys, tak z tego kryzysu teraz po tych kilku sezonach wychodzą teraz z powrotem. Gdyby nie draft, wątpię, żeby ściągnęli tak elitarnych zawodników do siebie, jak chociażby Allen Robinson czy Blake Bortles. A tak?
Karol, i tak, i nie. I tak, i nie, bo mam no, świetny kontrargument do tego twojego punktu. No, gdyby tak było, jak mówisz, to ta rotacja drużyn z dołu na sam szczyt ligi byłaby bardzo szybka. Co 3-4 lata, żeby drużyny przechodziłyby z najlepszych w najgorsze. Tymczasem mamy ekipy takie jak New England Patriots, która z roku na rok wybiera końcówkę draftu, tak jest w stanie utrzymać się na najwyższym poziomie. I mamy drużyny takie jak właśnie Oakland Raiders, Jacksonville Jaguars, czy Cleveland Browns, czy Detroit Lions, które mimo tego, że czy San Diego Chargers, mimo tego, że wybierają z roku na rok w pierwszej piątce, no niestety nie są w stanie wydostać się z tej najgorszej grupy. Przez wiele, wiele lat to prawo wyboru w pierwszym numerami w drafcie było takim przekleństwem dla wielu drużyn, bo ci zawodnicy, którzy zostali wybierani z jedynką, otrzymywali kolosalne kontrakty. Jamarcus Russell w Oakland Raiders jest tego najlepszym przykładem. Wybierasz zawodnika, który jest totalnym bustem, a musisz umoczyć w jego kontrakt niesamowitą część twojego salary cap. I taki zły ruch pogrąża twój franchise na, nie wiem, 2-3 sezony.
Ale to wiesz,
nie możesz się z tego wygrzebać.
Jamarcus Russell to jedna strona medalu, druga strona medalu to na przykład Darius Hart Bay, który też był znany z tego, że był szybki po prostu. I każdy wiedział, że tylko Oakland Raiders mogą wybrać go tak szybko, tak wysoko, no i to zrobili. No. Po prostu miłość menadżera generalnego, już świętej pamięci, była do tych graczy szybkich bezwzględna i on nie patrzył na wybór, po prostu brał.
No i tutaj trafiłeś w sedno, bo o sukcesie drużyny decyduje przede wszystkim menadżer generalny, po drugie główny trener i po trzecie właściciel. Jeżeli te trzy osoby mają głowę na karku i właściwie z sobą współpracują, New England Patriots jest to najlepszy przykład. To drużyna ma stały i zapewniony długoterminowy sukces.
Okej, kolejną trudną sprawą ostatnich tygodni w NFL jest sprawa Darrena Sharpera. Teraz już gwiazda NFL, a teraz się okazuje, że również seryjny gwałciciel spędzi w Stanach 18 lat w więzieniu. Łukasz, jak to świat futbolowy przyjął? O tej sprawie się mówiło dużo i w pewien sposób ten zawodnik nie ukrywał już później tej swojej choroby psychicznej, bo tak to chyba trzeba nazwać. I teraz spędzi kolejne lata w więzieniu, a kibice są bardzo rozczarowani. Ich idol, kupowali jego koszulki, okazał się po prostu człowiekiem bez honoru i człowiekiem, który nie zasługiwał na szacunek, jakim oni go obdarzyli. Mówi się o tym w Stanach?
Mówi się o tym. Szczerze mówiąc, to jest to kulminacja sprawy. Ten wyrok, który został zasądzony, został przyjęty z ulgą chyba przez wszystkich, bo wydaje mi się, że kara jest adekwatna do winy w tym przypadku. Szokiem tak naprawdę były pierwsze doniesienia, które kilka lat temu wypłynęły, kiedy Sharper został aresztowany. Wtedy był to naprawdę spory szok, bo on cieszył się naprawdę nieposzlakowaną opinią wcześniej. Przede wszystkim na boisku i tak jak mówisz, był uważany za kibiców za jednego z lepszych zawodników w lidze NFL, jeden z najbardziej lubianych zawodników w lidze NFL. Tymczasem okazuje się, że ma trudno nawet nazwać szkieletem w szafie, bo taki bagaż i łatka seryjnego gwałciciela nie nabywa się tego w 5 minut, więc mamy taką sporą ulgę tutaj w Stanach Zjednoczonych, że mimo tego, że był to człowiek, o którym mówiło się dużo, pisało się na pierwszych stronach gazet, otrzymuje taką karę, na jaką zasługuje.
I ten rozdział został raz na zawsze zamknięty. Mamy nadzieję, że takie połączenia z zawodnikami NFL nie będą miały miejsca, ale znamy życie i wiemy, że po prostu te pieniądze czasami z zawodników naprawdę bardzo dobrych wydaje się na boisku i którzy mają ułożone wszystko w głowie karierę, potrafią zrobić naprawdę z nich potworów. Ale przechodzimy już do innych spraw, chociaż też nieprzyjemnych dla kibiców, szczególnie Patriots. Przyszły sezon prawdopodobnie obejrzymy bez Diona Lewisa, Sebastiana Walmera i Shaka Masona. Jaki to będzie miało wpływ, przynajmniej na początku sezonu, Łukasz, na drużynę Patriots? Szczególnie też, że nie będzie grał Tom Brady w pierwszych spotkaniach.
No właśnie, nagle okazuje się, że połowę drużyny będzie... połowy drużyny nie będzie na boisku na początku rozgrywek, tak naprawdę nikt nie wie. O każdej innej drużynie mówiłoby się w tej sytuacji, że będzie przechodziła przez kolosalny kryzys, porządny kryzys. Tym bardziej, że Patrioci wymienili się sobie startujących centrów i być może nawet nie jedyne jeszcze zmiany, bo mówi się o kontuzji Roba Gronkowskiego.
A właśnie tutaj jest światełko. Światełko w tunelu. Dzisiaj czytałem raport, że wrócił już do treningów, że jest w pełni zdrowy. No, nie wiemy, czy to jest w pełni zdrowy, tak jak Cruz zdrowy po 2 latach w Giants, ale wydaje się, że akurat tutaj możemy być bezpieczni. Raczej na pierwszy tydzień Rob będzie gotowy do gry.
Oddychamy tutaj z ulgą. Ale w przypadku New England Patriots, w przypadku Billa Belichicka, wydaje mi się, że wszystko będzie ok. Wydaje mi się, że Jimmy Garoppolo z innymi ludźmi, którzy będą musieli zastąpić tych kontuzjowanych zawodników z pierwszego składu, że Patriots jakoś tam sobie poradzą, tym bardziej, że ich rywale z dywizji, przede wszystkim Buffalo Bills, również zmagają się z plagą kontuzji i zawieszeń w swoim składzie, więc Patrioci nie jedyni i Patrioci jak mało kto w lidze NFL przygotowani do tego, żeby z tego typu problemami sobie poradzić.
Dokładnie, a jeszcze a propos rywali z dywizji, oglądałem w tym tygodniu spotkanie Miami Dolphins i naprawdę wyglądało to tragicznie. Nie wiem, może to jest tylko preseason, ale Ryan Tannehill grał i grał naprawdę fatalnie, więc nie wiem co tam się dzieje teraz. Arian Foster miał wczoraj urodziny, zadebiutował w preseason w drugim tygodniu, ale dostał naprawdę też tylko kilka piłek i widać było, że on naprawdę na boisku tylko wyróżnia się tym, że miał piękne pomarańczowe rękawiczki i nic więcej, więc no naprawdę słabo to wygląda, nie wiem na co stać drużyna Miami Dolphins. Niby mają teoretycznie na papierze bardzo ciekawy skład, ale praktycznie to wygląda źle.
Ja jestem bardzo ciekawy, po raz kolejny powtarzam, jak spisze się Adam Gase w roli głównego trenera. Bardzo młody człowiek jeszcze, jak na te standardy głównych trenerów w lidze NFL. I obawiam się tego, że...
Że będzie zderzenie z pociągiem.
No właśnie, bo o ile jako ofensywny koordynator jego zadanie było budowanie schematów i instalowanie strategii ofensywnych, to jako główny trener on musi przede wszystkim zarządzać ludźmi. Musi sprawiać, że ta cała machina będzie działała naprawdę jak dobrze naoliwiony silnik i minimalizować tarcia i zajmować się masą rzeczy, którymi wcześniej nie musiał się absolutnie absorbować. I on jest taką ciekawą postacią. Dirk Koetter, nowy trener Tampa Bay Buccaneers, również człowiek, który nie miał doświadczenia trenerskiego wcześniej, który świetnie spisywał się jako fachowiec od X's and O's, jako ofensywny koordynator, również teraz zostaje o wiele większe buty, które musi wypełnić. Jestem bardzo ciekawy, jak obaj panowie się spełnią w roli głównych trenerów.
No to w Tampa Bay, już wcześniej też rozmawialiśmy o tym, że tam w Tampa Bay no jest ciśnienie duże. James Winston rozbudził nadzieję kibiców. Mieli mieć świetnego kickera, który na początku w tych spotkaniach preseason przynajmniej zawodzi. Dzisiaj też czytałem jego wypowiedzi, że on po prostu no psychicznie tego nie potrafi jakoś zbudować i już zaczął trening mentalny. Pomaga się jemu w tym, żeby jakoś potrafił się przestawić z ligi NCAA na NFL i na tą presję, która na nim będzie ciążyć, no ale trudno to wygląda i oczekiwania kibiców były wielkie, a widać, że ten kicker Robert Aguayo, wzięty w drugiej rundzie w tegorocznego draftu, no na początku ma trochę problemów z tym przestawieniem się na system gry ligi NFL.
Tu właśnie jest pies pogrzebany, Karol, tak jak powiedziałeś, on został wzięty bardzo wysoko w drafcie, w drugiej rundzie. I na tym nie koniec. Tampa Bay Buccaneers nawet zrobili trade-up, przesunęli się w drafcie jeszcze wyżej, żeby móc go wybrać już i tak no, niedorzecznie wysoką pozycją. I jeżeli robisz taką inwestycję w teoretycznie tak nieważnej pozycji, to musisz być absolutnie pewny, że ta inwestycja przyniesie oczekiwany zwrot. Tymczasem mamy pierwszy mecz preseason i Arroyo nie trafia extra point. Mamy drugi mecz preseason, Arroyo nie trafia dwóch field goali.
Jeszcze ten pierwszy akurat, bo ten akurat mecz też widziałem i pamiętam, że minimalnie się tam pomylił, ale w tych innych przypadkach to rzeczywiście no, to były znaczące pomyłki.
Ale on problem polega na tym, że on myli się nawet na treningach, że ta jego celność, on w koledżu tracił 96% field goali, był przynajmniej statystycznie najskuteczniejszym kopaczem w historii NCAA, to o czymś mówi i jego problemy są zdecydowanie problemami natury psychicznej, dochodzi do tego poziomu, że on doskonale zdaje sobie z tego sprawę, już w tej chwili korzysta z pomocy psychologa, już w tej chwili rozmawia z innymi kopaczami, z weteranami, którzy no, zdali zęby w lidze NFL. A psychika kickera to jest naprawdę bardzo delikatna rzecz. Ja pamiętam w zeszłym sezonie tutaj w Chicago Robbie Gould miał problemy z trafianiem field goali w tych takich najbardziej kluczowych momentach. Można powiedzieć, że Robbie Gould przegrał Chicago Bears dwa mecze w zeszłym sezonie.
Ale pamiętam, że chyba w spotkaniu z Oakland Raiders akurat trafił.
Na szczęście.
Na nieszczęście.
Ja pamiętam wypowiedź koordynatora special teams Chicago Bears, który mówi, że nawet nie podchodzi do Robiego Golda i nawet nie próbuje z nim o tym rozmawiać, żeby w cudzysłowie nie spieprzyć mu dodatkowo umysłu, żeby nie zmącić tej jego psychiki. Robi Gold był już na tyle doświadczonym kopaczem, że on sam będzie w stanie wygrzewać się z tego dołka i sam sobie z tymi problemami psychicznymi poradzi. Natomiast kiedy masz tego młodego Araujo, nie wiadomo, co z nim zrobić. Nie wiadomo, udzielać mu pomocy, czy zostawić go samemu sobie. Trenerzy już stają na głowie. Ostatnio Dirk Koetter powiedział, że zrobią próbę, ustawią piłkę na 40 yardzie, a Araujo będzie strzelał field goal z 50 yardów. Jeżeli mu się uda, to będzie o 2 godziny mniej więcej krótsza sesja treningowa. Teoretycznie fajna zabawa, teoretycznie jakaś tam presja jest na nim. Okazało się, że tego field goala trafił, wszyscy poprzybijali mu piątki, ale następnego dnia nie trafił już ani razu, więc te zabiegi przynoszą tylko krótkotrwały efekt. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała przyszłość tego zawodnika. Tampa Bay raczej go nie obecnie, z tego względu, że wybrali go tak wysoko w drafcie, więc menedżer generalny nie będzie chciał tak łatwo przyznać się do popełnionego błędu. A z drugiej strony marnować bardzo cenne miejsce w składzie na trzymanie 2 kickerów byłoby to wydarzenie naprawdę bez precedensu wcale.
Wczoraj dotarła też do nas zaskakująca informacja z obozu Dallas Cowboys. Niejaki Des Bryant, skrzydłowy ligi NFL, doznał wstrząsienia mózgu na treningu. To jest dosyć zaskakująca informacja, bo o ile Des Bryant w trakcie spotkania jest niesamowitym zawodnikiem, o ile też na treningach potrafi wzbudzić poziom emocjonalny na najwyższy szczebel, podnieść poziom emocjonalny na najwyższy szczebel, o tyle raczej on w takich starciach pre-season nie występuje, zazwyczaj przynajmniej, albo tylko w mniejszych ilościach. A tutaj bardzo dziwna sytuacja i teraz pytanie, Łukasz, czy Des będzie zdrowy i będzie gotowy na pierwszy week? Jak myślisz?
Nie wiadomo. Naprawdę nie wiadomo, concussion, czy wstrząsienia mózgu są tak nieprzewidywalne, że każdy zawodnik w inny sposób reaguje. Nie wiemy, jak poważne było to wstrząsienie mózgu i nie wiadomo, jak Des Bryant będzie na tego typu kontuzję reagował. I jedno jest pewne, w tegorocznym preseason już go nie zobaczymy, nie będzie łapał ani od Dacka Prescotta piłek, ani od Tonego Romo. Natomiast trzeba będzie bardzo mocno śledzić jego status przed pierwszym tygodniem rozgrywek. No i tutaj wyróżają przede wszystkim gracze fantasy football, bo Des Bryant jest jeden z tych zawodników, na których ci z nas, którzy grają fantasy, liczą najbardziej.
Drugi tydzień preseason za nami. O czym jeszcze, Łukasz, mówiły Stany w tym tygodniu?
Wiesz co, wszyscy zwracają uwagę na tą drobną modyfikację przepisów, która przesuwa startowy punkt przy touchbackach z 20 na 25 yard. Czyli drużyna, która decyduje się nie wybiegać z piłką z własnej strefy końcowej przy kickoffa, która decyduje się na touchback, startuje nie z 20, a 25 yarda w tegorocznych rozgrywkach. I zamierzeniem ligi NFL było to, żeby obniżyć ilość, zmniejszyć ilość kick returnów, żeby zawodnicy, którzy łapią piłkę w swojej własnej strefie końcowej, nie wybiegali z tej strefy końcowej, żeby przyklękali, decydowali się na touchback, bo w tej chwili mają dodatkowe 5 yardów. Niestety efekt jest odwrotny do zamierzonego. W tej chwili kickerzy przy kick returnach zamiast kopać piłkę jak najdalej, kopią ją jak najwyżej, kopią ją w taki sposób, żeby ona zatrzymywała się na 2., 3., 5. czy nawet 10. yardzie przed wpadnięciem do endzone i niejako zmusić kick returnera do tego, żeby biec dalej z piłką. Liczba tych kick-off returnów w tej chwili po 2 tygodniach preseason jest zdecydowanie wyższa niż w zeszłorocznych rozgrywkach. I z mojego punktu widzenia, ja uwielbiam kick returny. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych zagrywek w NFL. Wzrosła, więc oglądało się będzie te mecze na pewno dużo, dużo ciekawiej. Natomiast liga strzeliła sobie w stopę, bo zamiast uchronić zawodników przed kontuzjami, tak naprawdę naraża ich na dodatkowe urazy, bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że jest to jeden z najbardziej kontuzjogennych fragmentów.
Okej, czyli podsumowaliśmy wszystko to, co się działo w tym drugim tygodniu preseason. Trzeci tydzień już startuje już z nocy z piątku na sobotę. Zachęcamy do oglądania trzeciego tygodnia, bo to tak naprawdę ostatni tydzień, kiedy coś ciekawego się dzieje. czwartym tygodniu to już można sobie praktycznie zobaczyć trzeci czy czwarty sort zawodników. Raczej starterów tam nie zobaczymy, a trzeci tydzień to zazwyczaj jest decydujący dla tych, którzy no, nie będą mieli tej szansy zadebiutować w lidze NFL. Jeszcze Łukasz, chcesz coś dodać może?
No nie, tak jak powiedziałeś, to próba generalna teraz po trzecim tygodniu będziemy mieli pierwsze cięcia, redukcja składu z 90 do 75 zawodników. Jestem niezwykle ciekawy, kto zostanie obcięty natychmiast i kto z tych obciętych zawodników znajdzie sobie nowy dom, bo zawsze mamy w NFL dwie fale. Zawodnicy są najpierw cięci, a później spośród tych obciętych zawodników drużyny jak gdyby podbierają sobie zawodników, więc no, trzeba spodziewać się sporo, mam nadzieję, ciekawych ruchów transferowych w ciągu najbliższego tygodnia.
Okej, zaczynamy ostatnie odliczanie przed startem sezonu Fantasy Football. Łukasz, jesteś weteranem, opowiedz ostatni raz wszystkim, którzy wahają się, czy spróbować, dlaczego Fantasy Football jest świetną inwestycją w wiedzę o NFL?
Jest to świetne hobby, jest to świetny zabijacz czasu i tak naprawdę no, wciąga jak niezłe bagno, bo zrobisz pierwszy krok w kierunku Fantasy Football i gwarantuję, że każdy z was zakocha się w tej grze od samego początku. Dla tych, którzy nigdy nie grali, najłatwiej jest to porównać do jakiegoś menedżera futbolowego. Wspólnie z grupą znajomych budujecie swoje własne drużyny składające się z rozgrywających, skrzydłowych, running backów, tight endów, kopaczy itd., itd. I później rywalizujecie między sobą. Moja drużyna rywalizuje przeciwko twojej drużynie. W efekcie no, kibicujesz nie tylko swojej ulubionej drużynie. Kibice Oakland Raiders kibicują nie tylko Oakland Raiders, ale kibicują no, w zasadzie wszystkim drużynom, w której grają twoi zawodnicy. To po pierwsze, a po drugie ta zabawa zmusza cię do zagłębiania się w statystyki, zmusza cię do analizowania wyników, zmusza cię do szukania trendów. Więc to, jeżeli lubicie futbol amerykański, jeżeli lubicie NFL i chcecie przejść na ten naprawdę wyższy poziom, Fantasy Football jest zdecydowanie zabawą, którą pokochacie od pierwszego wejścia.
Ja jeszcze mogę tutaj dodać, że też pamiętam swój przykład z poprzedniego roku, z poprzedniego sezonu, kiedy prawdopodobnie chyba czwartkowe spotkanie, w nocy z czwartku na piątek, mieliśmy mecz Jacksonville Jaguars Tennessee Titans. I naprawdę to było takie spotkanie, które tak naprawdę nic nie dawało ani drużynie Jacksonville, ani Tennessee. Każdy wiedział już przed spotkaniem, jaki mniej więcej będzie wyrok, ale mimo wszystko Fantasy Football zmusiło mnie do tego, żeby zobaczyć, jak moi zawodnicy wybrani, jak się zachowają, jak Blake Bortles będzie wykorzystywał Alana Robinsona, czy Alan Robinson nastuka mi tych punktów przed niedzielą, czy w jakiej będę pozycji startował w niedzielę. Naprawdę daje kilka bardzo takich istotnych, dodatkowych bodźców, że te spotkania się ogląda naprawdę z czystą przyjemnością i człowiek nawet nie zwraca uwagi na to, że mamy wynik 35-0 czy 35-3, bo wtedy tak się zaczyna się tak zwany garbage time i patrzymy kto wtedy jest na boisku. Ale taki draft NFL no jest najtrudniejszy dla tych, którzy nie śledzą może tak bardzo rozgrywek NCAA. W tym roku mamy wielu debiutantów. Jak Łukasz myślisz, będzie ktoś w tym gronie o poziomie Odella Beckhama Juniora jak jeszcze niedawno temu? Będziemy mieli takiego silnego zawodnika? Nawet nie mówię, żebyś go wskazał, ale o tym, czy będzie taka postać, która no, z buta wejdzie, z wielkimi butami wejdzie w no, te kręgi Fantasy Football przede wszystkim, ale też i z wielkimi butami i statystykami w samej lidze NFL. Myślisz, że ktoś ma takie predyspozycje?
Najwyżej draftowanym rookie w tym sezonie jest Ezekiel Elliott, który idzie w pierwszych rundach wszystkich draftów Fantasy Football, bez wyjątku. Jest w czołowej 12 wszystkich drużyn, wszystkich zawodników NFL i jest tak naprawdę pewniakiem przede wszystkim ze względu na to, że nie ma jakiegoś konkurenta, który odbierałby mu zbyt wiele miejsca czasu na boisku. To
Alfred Morris?
Fenomenalną linię ofensywną.
Alfred Morris, Ezekiel Elliott teraz nie gra, Alfred Morris całkiem dobrze się prezentuje. Darius McFadden to może rzeczywiście nie jest jakiś tam wielki rywal, ale Alfred Morris, mam wrażenie, że on zdobywa sobie te zaufanie teraz, a Ezekiel Elliott Troszkę je stracił, bo nie gra.
Bo tylko dlatego, że nie gra. Wydaje mi się, że ja i ty za tą linię ofensywną też mielibyśmy niezłe statystyki, ale myślę, że kiedy Easy dojdzie do siebie, kiedy pojawi się na boisku, to do niego będzie należała większa część czasu gry i Alfred Morris, mimo tego, że rzeczywiście dobrze prezentuje się na boisku, jeżeli Elliot będzie zdrowy, to Morris będzie miał marginalne znaczenie w fantasy football.
To teraz tak, skoro mówimy o Ezekiel Eliocie, no to szybkie, takie krótkie pytanie. Jeżeli przyszedłby twój czas na wybór running backa i masz do wyboru Eddie Lacy'ego i Ezekiela Eliota, to wybierasz?
Wybieram Ezekiela Eliota. Eliot w porównaniu do Eddie'ego Lacy no, prezentuje się dużo większym potencjałem. Tak naprawdę nie jestem przekonany, nie jestem sprzedany na to wyszczuplenie Eddie'ego Lacy. I no, gdybym wybierał gdzieś w środku, czy w końcówce pierwszej rundy, szczerze mówiąc, Eddie'ego Lacy nawet nie brałbym pod uwagę.
Okej, a na kogo będziemy polować przede wszystkim w pierwszej rundzie? Jacy zawodnicy, jakie pozycje w tym roku będą przodować w notowaniach?
Zazwyczaj w fantasy football mówiło się, że rządzą running backy i że na solidnych running backach trzeba budować każdą drużynę, ale w tym roku będzie zdecydowanie inaczej. W tym roku większość draftów będzie otwierała się od skrzydłowych. Mamy trzech świetnych wide receiverów, którzy będą szli, no, 1, 2, 3. Antonio Brown, zdecydowanie numer 1. Odell Beckham Jr. w większości draftów będzie numerem 2 i Julio Jones będzie tym numerem 3. Dopiero później jest miejsce na running backów i to w tym roku najwyżej idą młodzi running backy. Najwyżej wybiera się Todda Gurley, który gra również bez większego konkurenta w Los Angeles Rams. Bardzo wysoko idzie również David Johnson. I to jest w zasadzie taka kombinacja dwóch bardzo młodych running backów i trzech fenomenalnych receiverów, którzy będą otwierali większość draftów w tym sezonie.
A czy nie zaskakuje Cię właśnie to pozycjonowanie Davida Johnsona? Bo wydaje się, że tam jednak ta konkurencja będzie silna i on wcale tak dużo tej gry nie będzie miał biegowej.
Bruce Arians i ci, którzy śledzą Arizona Cardinals, ja sporo czytam ostatnio o tej drużynie, wiedzą, że jego pozycja będzie niezagrożona.
Ale nawet jeśli będzie niezagrożona, to wydaje się, że i tak na te zajścia czasami w Red Zone będzie mógł być wpuszczany ktoś inny, żeby dać mu po prostu odpocząć i tak jak Eazy-E będzie w Dallas Cowboys praktycznie no pierwszym, jeżeli mówię zagra dwa dobre spotkania, no to będzie tak ciągnął do końca sezonu. Tak David Johnson, wydaje mi się, że będą próbowane różne opcje, że sezon jest długi, a zawodników na tych pozycjach mają no wybornych.
Ja myślę, że sezon będzie należał do Davida Johnsona i ja osobiście brałbym go z dużą pewnością. Świetnie w zeszłym sezonie spisywał się i biegając z piłką i był dobrą opcją do łapania piłek. Przydał się drużynie jako kick returner i na podstawie wypowiedzi Bruce'a Arianta przede wszystkim, który komplementuje Johnsona, no i jestem naprawdę pewny, że będzie miał no niezagrożoną pozycję w drużynie. Poza tym, to taka cenna uwaga, kiedy wybieracie swoich zawodników do swoich drużyn fantasy football, warto stawiać na graczy z mocnych drużyn. Jeżeli masz do wyboru zawodnika, który gra w Arizona Cardinals, która dysponuje świetną formacją ofensywną i wiemy, że w meczu na mecz będzie zdobywała całą masę punktów, albo nie wiem, Chicago Bears czy Cleveland Browns, które najprawdopodobniej będą miały problemy ze zdobywaniem przyłożeń, lepiej zainwestować w kogoś, kto gra w naprawdę ekipie, która jedzie na wysokooktanowym paliwie.
Okej, okay, no a jeszcze na przykład, jeżeli chodzi o pozycję kickera. Wiem, że może to jest, wydaje się komuś dziwna pozycja, bo że to zawodnik, który tak naprawdę no, tych okazji do zdobywania punktów nie ma wiele, ale często te 3 punkty, czy ten 1 punkt za podwyższenie decyduje o tym, czy dane spotkanie jest wygrane, czy przegrane. W której rundzie byś wybierał kickera i na kogo byś polował? Wybierz swoją jedynkę, ja przedstawię swoją jedynkę, może akurat trafimy wspólnie.
Kickera, również zapamiętacie, to sobie wybieramy zawsze w ostatniej rundzie. Zawsze w ostatniej rundzie. Nie ma sensu marnować...
Chyba, że draft aukcyjny, nie? To wtedy już wiadomo.
Wtedy wybieramy kickera za $1 albo nawet nie wybieramy kickera w drafcie i wymieniamy go w ostatniej chwili. Kickerzy są po pierwsze bardzo nieprzewidywalni. Owszem, mówi się o tym, że Steven Gostkowski będzie najlepszym kickerem. I gdybym ja musiał wybrać jednego z nich, to wybrałbym właśnie Gostkowskiego i kierowałbym się tym, żeby był to zawodnik, który jest w miarę doświadczony i gra w drużynie, która będzie zdobywała całą masę punktów. Można pójść dalej w szczegóły, wybrać kickera, który nie gra na otwartym stadionie, ale w hali. To zawsze pomaga, żeby kicker był bardziej skuteczny. Ale tak naprawdę w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą się kickerzy spisywali. Poza tym różnica między najlepszym kopaczem w lidze, a kopaczem, który jest dostępny na waiver wire jako wolny agent, który został niewydraftowany, będzie wynosiła, ja wiem, 20, 30, 40, nie wynosi nawet 50 punktów. Ale nie ma sensu, naprawdę, inwestować wysokiego miejsca w drafcie. Można kickerów zmieniać nawet tygodnie na tydzień, kierując się meczopami, kierując się tym, przeciwko komu gra konkretna drużyna, a miejsca gdzieś tam w środkowych czy wysokich rundach draftu zainwestować w jakiegoś wide receivera czy running backa, który może się okazać świetną inwestycją w połowie sezonu.
No ja będę, nie złożyliśmy się swoimi głosami, ja będę polował, jeżeli będzie taka okazja, na Santosa z Kansas City Chiefs. Oni tam zazwyczaj są takie spotkania, że praktycznie same spotkania kończą tylko, ustalają wynik tylko field goalami, więc Santos naprawdę ma tam mnóstwo okazji do kopania. Pamiętam z poprzedniego sezonu, jak kilka spotkań mi wygrał dzięki temu. Więc myślę, że Santos to będzie świetna inwestycja. Top 3 pierwszej rundy to...
To ci trzej właśnie wide receiverzy. To gdybym wybierał dzisiaj z jedynką, wybrałbym Antonio Browna. Gdybym wybierał z dwójką, wziąłbym Odella Beckhama. Gdybym brał z trójką, wziąłbym na pewno Julio Jonesa i liczyłbym na to, że któryś z dobrych running backów wróci do mnie jeszcze w drugiej rundzie draftu. Ale tak naprawdę trzeba brać, każdy ma swoją filozofię, prawda? I trzeba kierować się z przeczuciem przede wszystkim i trzeba dobrze przygotowywać się do draftu. Ja osobiście rozpocząłbym od trzech wide receiverów. Poszedłbym za ogólnodostępnym trendem. Karol, co byś powiedział na jakiś zakład w sprawie Santosa?
Zakład? Myślisz, że... Ale mówisz o ogólnej liczbie punktów, czy ile spotkań...
Myślę, że nie załapie się do czołowej piątki kickerów w przyszłym sezonie.
Okej, okay, ja stawiam, że będzie w tej piątce.
Dobra, musimy uzgodnić jeszcze, o co się zakładamy.
Ostatni wątek, czyli draft. Łukasz, kiedyś, pamiętam, opowiadałeś mi, że przez wiele lat bierzesz udział w bardzo ciekawym drafcie. Opowiedz o tym, bo to naprawdę fajna sprawa.
Jeszcze Karol, opowiem Ci o dwóch draftach. Przede wszystkim zapraszam Was jeszcze raz do Mistrzostw Polski Fantasy Football. Mam nadzieję, że część Was gra w tych Mistrzostwach Polski Fantasy Football. To naprawdę nieformalne mistrzostwa, nieoficjalne, ale gra z nami ponad 100 osób już w tej chwili. Rywalizujemy w hierarchicznie ustawionych ligach, grają ludzie z całego świata, tak jak ja ze Stanów. W tej chwili mam mistrz Polski Łukasz Kądziołka, mieszka na stałe w Norwegii, ale można spotkać naprawdę bardzo fajnych ludzi w tych ligach, ludzi, którzy pasjonują się futbolem amerykańskim i grają w fantasy futbol od wielu, wielu lat, albo dopiero zaczynają swoją przygodę. Więcej na ten temat znajdziecie gdziekolwiek, na forum, na nfl24.pl, albo zachęcam Was do strony, którą prowadzę na Facebooku. Oczywiście wyszukiwarkę Fantasy Football Polska i będziecie wiedzieć wszystko. Natomiast ten draft, od którego zacząłeś, to naprawdę kwintesencja Fantasy Football. Co roku spotykamy się z grupą 10 pasjonatów futbolu amerykańskiego, 10 chłopaków, z którymi gramy w Fantasy Football od wielu, wielu lat i przy piwku organizujemy taki prawdziwy, soczysty draft z prawdziwym trash talkiem, czyli każdy spontanicznie reaguje na wybory dokonywane przez swoich przeciwników. Każdy może obśmiać w należyty sposób poczynania zeszłego sezonu. Tutaj w Chicago w większości kibicujemy niedźwiedzie, więc można od razu zrobić jakieś bold predictions, można przewidzieć rzeczy, które staną się w najbliższym sezonie. Jest to okazja do tego, żeby pozakładać się o najróżniejsze rzeczy. I wszystkich Was do tego zachęcam, że oprócz gry w zwykły fantasy football, znajdźcie sobie kogoś, upatrzcie sobie jakiegoś arty przeciwnika i pozakładajcie się jakieś dziwne rzeczy, tak jak my przed chwilą to zrobiliśmy z Keiro Santosu.
Dokładnie. To tyle na dzisiaj. Żegnamy się z Wami już 21 off-season. Od kolejnego już odcinka zaczynamy normalne Pick Six. Pozdrawiamy wszystkich, a szczególnie Andreasa, który wiernie jest z nami co tydzień, chyba od naszego pierwszego podcastu. To niezwykle, dziękujemy, jednocześnie zachęcamy Was do lajkowania, jeżeli audycja Wam się podoba, komentowania, udostępniania. Był z Wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Dzięki piękne.
Trzymajcie się, cześć.
Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego daniel@pachelski.pl.